Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Całą niedzielę spędził z Gabi na spacerach i rozmowach o obrazie Battisty Dossiego. Przeszli się po sopockim molo, obserwując mewy wirujące nad ich głowami i wdychając zapach morskiej soli przemieszany z charakterystyczną wonią wodorostów zalegających skołtunionym pasem całą plażę. Wymijając je i schylając się co chwila po odrobiny bursztynu, doszli brzegiem morza aż do mola w Jelitkowie. Abel lubił to kąpielisko, a Gabi dzięki Abelowi dopiero odkrywała tę część Gdańska. Nigdy nie wiedziała, czego się po nim spodziewać. Bywał chmurny i zatopiony we własnych myślach. Czuła się wtedy intruzem, mającym zakaz wstępu do świata jego tajemnic. Ale bywały też takie chwile, jak dzisiejszy dzień, gdy bawił ją i uwodził jak nastolatkę. Miała właściwie wszystko, czego pragnęła. Brakowało jej tylko jednego. Nigdy nie powiedział, że ją kocha. Ale i na to przyjdzie czas. Musi być tylko cierpliwa. Może dzisiaj? Jest jakiś taki odświętny.
Spędziłem wiele czasu w bibliotece, powiedział, patrząc w jej prześwietlone słońcem oczy. Zaciekawiła mnie zwłaszcza postać władcy w Ferrari z czasów obu braci Dossich, księcia Alfonsa I.
Tak, to z pewnością niezwykła postać, odpowiedziała, a przez głowę przemknęła jej rozczarowująca myśl, że chyba jednak nie dzisiaj. Jeszcze będzie musiała poczekać.
Był kimś w rodzaju ferraryjskiego medyceusza, wielkiego mecenasa i opiekuna sztuki. Humanista i ekscentryk, lekceważący obowiązujące normy społeczne. Światły władca, zdolny wódz, ale także uganiający się za kobietami. Jego dwór propagował wówczas sztukę mającą zachwycić erudycją, swobodą i oryginalnością. Ale co najważniejsze, Gabi zrobiła pauzę. W nurt tej wyrafinowanej sztuki świetnie wpisywało się tworzenie obrazów rebusów czy obrazów poematów, których właściwe znaczenie było w stanie rozszyfrować jedynie wąskie, elitarne grono wtajemniczonych. Obraz miał zwodzić widza, wymykać się jednoznacznym interpretacjom. Taki jest właśnie Jowisz malujący motyle.
Rebusy i ukryte treści lubił także Saul Rottenberg, westchnął Abel.
Też to zauważyłam, odpowiedziała Gabi poważnie. Myślisz, że te podobieństwa gdzieś nas doprowadzą?
Jeszcze nie wiem, ale nie wierzę w przypadki. Być może powinniśmy się skupić na postaci Alfonsa I i znaleźć jakąś nić łączącą Saula Rottenberga z księciem.
To chyba trudne zadanie, powiedziała z powątpiewaniem. Cóż miałoby łączyć tak różne postaci? Wyrafinowanego arystokratę sprzed ponad 400 lat i przedsiębiorcę budowlanego z Sopotu, księcia i niemieckiego Żyda, mecenasa sztuki i tej sztuki konsumenta? Naprawdę nie wiem. Pokręciła bezradnie głową. W tym momencie dobiegły ich dźwięki muzyki. Abel uznał, że zbyt długo już bawią się na randce w detektywów, więc chwycił Gabi za rękę i pociągnął w stronę parkietu. Przez moment opierała się ze śmiechem, ale już po chwili tańczyła wtulona w jego ramiona obok innych par. Orkiestra grała walca, a ona płynęła ku szczytom modrzewi i chmurom wiszącym nad tym miejscem, w którym tak naprawdę byli tylko ona i on. W nocy długo nie mógł zasnąć. Był coraz bardziej przekonany, że jest na dobrym tropie. Nad ranem przyszedł mu do głowy pewien pomysł i od tej chwili nie mógł się doczekać, kiedy znajdzie się w swoim biurze. Natychmiast po dotarciu na Karenwal kazał Kukulce przynieść z depozytu karton z dokumentami Saula i zabrał się do pracy. Przeglądał uważnie każde zdjęcie, aż dotarł do tego, którego najbardziej interesowało. Raz jeszcze spojrzał na młodego Saula klęczącego przed chwackim lejtnantem. Tym razem był lepiej przygotowany. Wziął do ręki szkło powiększające i zaczął studiować zatarty podpis pod zdjęciem. Z pierwszym podpisem, umieszczonym pod postacią Saula, poszło mu nadspodziewanie łatwo. Był to po prostu krótki napis. Ja i... Trudniejsze zadanie miał przy drugiej postaci. Litery były ledwie widoczne, tak jakby przez lata ktoś często dotykał ich palcami. Wypróbowywał różne konfiguracje, ale bez satysfakcjonującego efektu. Sądząc po mundurze widocznym na zdjęciu, opis powinien zaczynać się od stopnia wojskowego, czyli skrótu LTN. Ale pierwsza litera zatartego prawie w całości wyrazu wyglądała mu na M lub N. Drugie słowo również zaczynało się na M, kończyło się zaś na S. Trzecie było tylko dwuliterowym skrótem HD. Nagle go olśniło. Mecenas. To mogło być to słowo, którego bezskutecznie poszukiwał od 2 godzin. Rzucił się z lupą do zdjęcia i aż jęknął z podniecenia. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, puste miejsca wypełniły się treścią. Ja i mój mecenas HD. Próbował uspokoić rozbiegane myśli. Już podczas rozmowy z Gabi przyszło mu do głowy, że kluczowa dla rozwiązania zagadki może być postać mecenasa, Alfonsa I. Czy miał rację? I czy to możliwe, aby wytrychem do prawidłowego odczytania wskazówki ukrytej przez Rotenberga w obrazie była rzeczywiście postać Jowisza? Czyż Bóg ten nie stanowił aluzji do samego Alfonsa I, który nazywał siebie mecenasem artystów i sam w każdej wolnej chwili parał się jako diletante malarstwem? A jeśli tak, to czy poprzez książęcego mecenasa Saul nie chciał naprowadzić człowieka godnego rozwiązania zagadki na postać tajemniczego lejtnanta ze zdjęcia, kolegi z wojska, przyjaciela z czasów, gdy ludzkie życie zależało od lojalności i przyjaźni drugiego człowieka? Kim jest ten oficer ze zdjęcia? Czy to u niego Saul ukrył swoje skarby? Rozumowanie wydawało się pokrętne, ale coś mówiło mu, że odnalazł wreszcie wskazówkę Saula. Odwrócił zdjęcie. Jeszcze raz przestudiował widoczną tam datę. Sturmtruppe 2, 7 sierpnia 1917, Ypern, Paschendal. W godzinę później zameldował się u komisarza Molla. Powiedział, że tropy prowadzą w stronę tajemniczego towarzysza broni Saula Rotenberga, widocznego na zdjęciu, i że musi to wyjaśnić w berlińskim archiwum akt wojskowych. Wieczorem siedział już w kuszetce nocnego pociągu do Berlina.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.